Drodzy, temat mojego kazania już gdzieś dosyć dawno mi się pojawił, kiedy bracia zaproponowali mi usługę na Radzie Starszej tutaj w tą niedzielę. Coś było w moim sercu, był to raczej temat związany z nauczaniem. Ale wiecie, Boże Słowo mówi, że ten, kto naucza, to niech uważa, bo podwójną karę może ponieść. Tak mówi Boże Słowo. Ale nie tylko dlatego. Ostatni wtorek byłem na próbie chóru, którym z ogromną radością śpiewam i zawsze jest to dla mnie pełną dobrym czasem. Nasza dyrygentka zaproponowała, żebyśmy przygotowywali taką pieśń Kto powie ludziom o Jezusie. Wiecie, ja znałem tą pieśń, bardzo ją cenię, bardzo ją lubię i odebrałem, że w tym sensie mam dzisiaj, w tym kierunku mam dzisiaj usługiwać, tym bardziej, że lepiej się z tym czuję. Proponowałem grupie, żebyśmy może zaśpiewali tę pieśń, ale nie znają, nie potrafi zaakompaniować nikt tutaj z grupy. Może później, może następnym razem zadeklarowali się, także trzymam za słowo. Także pozwolę sobie wam na początek, zanim przejdę do słowa, przeczytać tę słowa tej pieśni. Kto powie ludziom o Jezusie? Kto im zaniesie dobrą wieść? Czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? Tak wielu ludzi błądzi jak owce, które nie znają swojego pasterza. Dlaczego milczysz, skoro Jezus znalazł ciebie? Kto narkomanom powie o Bogu? Kto im zaniesie dobrą wieść? Czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? Popatrz, jak matki płaczą po nocach, widząc swych synów co dzień pijanych. Dlaczego milczysz? Przecież Jezus znalazł w ciebie. I w refrenie czytamy, pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Bóg szuka serc, które ciągle będą służyć Mu. Pola gotowe są do żniwa. Zdecyduj się. Bo Bóg nie ma innych rąk jak Twoje. On nie ma innych ust jak Twe. Zdecyduj się. Tyle słowa tej pieśni było ogromną dla mnie zachętą, żeby skierować do siebie samego ponownie tą zachętę. Wiecie, ten apel, żeby nieść dobrą wieść. W księdze Jeremiasza w 40 rozdziale pierwszy werset, drodzy, czytamy takie słowo. Przepraszam, w księdze Izajasza. Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. Drodzy, Pan Jezus Chrystus, kiedy rozpoczął swoją służbę, otworzył również Izajasza, ale inny fragment i powiedział: Duch Wszechmogącego Pana nade mną. Przeto namaścił mnie, abym ogłosił więźniom uwolnienie, ślepym przejrzenie i wiele, wiele cudownych rzeczy, których niesie Ewangelia. Czym prorok Izajasz miał pocieszać lud? W tym wersecie, który czytaliśmy. Cudowne informacje, cudowne wiadomości. Dopełniła się jego niewola. Dopełniła się niewola ludu izraelskiego w tym czasie. Odpuszczona jest jego wina. I zastanówmy się, drodzy, kiedy patrzymy tak wokół siebie i widzimy ludzi. Wszyscy mają jakieś problemy, jakieś potrzeby. Bogaci, biedni, młodzi, starzy, wykształceni, prości ludzie prostego serca. Wszyscy mają jakieś potrzeby, bo gdybyśmy kogokolwiek zapytali z ludzi przechodzących na ulicy czy tych, którzy są w naszej obecności, czy jest coś, czego potrzebujesz w danej chwili? Myślę, że bardzo mało osób odpowiedziałoby: wszystko mam. Nie potrzebuję niczego. bezdomny, bo i takich wiele jest, powie, potrzebuje mieszkania, może niekoniecznie mieszkania, chociaż łóżka, żeby gdzieś skłonić głowę, prawda, żeby przespać noc. Samotny powie, potrzebuje żony, męża, kogoś, jakiegoś bratniego serca, z którym mógłbym porozmawiać, z którym mógłbym wypowiedzieć coś. Bo to jest wielka ulga, kochani, kiedy możemy coś wypowiedzieć do drugiego człowieka. To już jest wielka ulga. Chory jest zdeterminowany jednym pragnieniem. Pragnę być zdrowy. Głodny będzie pragnął jedzenia. Chociaż dzięki Bogu takie czasy, myślę, że w naszym kraju głodnych ludzi nie ma. Człowiek znękany nałogiem będzie mówił, ja chcę być wolny. Znękany, podkreślam, nie ten, który jest w nałogu, bo ci jeszcze nie doszli do tego przekonania, ale znękany, taki, któremu już tu, wiecie, dopiekło, który już ma dosyć, ale nie potrafi tego zmienić. Króciutko nawiążę do mojego świadectwa, które już większość z was znam. Wiecie, na początku mojej drogi, kiedy wyszedłem z ośrodka terapeutycznego, chodziłem na mityngi i w ruchu AOWskim, dobrym ruchu, który jak najbardziej zawsze pochwalam i też pomaga ludziom zachowywać abstynencję, trzeźwość. Tam na pierwszym miejscu każdy z tych ludzi, którzy starają się być trzeźwi na mityngach czy gdziekolwiek w rozmowach swoich, mówią, dla mnie najważniejsza jest trzeźwość. Ja chcę być trzeźwy, bo wiedzą, że od tego zaczyna się wszystko. Jak on nie będzie trzeźwy, to wszystkie postanowienia, wszystkie plany, wszystkie pragnienia, zmiany czegokolwiek runą. Runą, bo wszystko zmieni kieliszek czy dwa piwa wypitego alkoholu. Tak to działa u alkoholika. I wiecie, byłem też na jednym takim meetingu i jeszcze nie byłem osobą nawróconą, ale miałem to ogromne pragnienie, że chcę trwale zmienić swoje życie. Jeszcze nie rozumiałem tej cudownej prawdy o Jezusie Chrystusie. Ale ni stąd, ni zowąd zmieniłem to w swojej wypowiedzi i nie podkreśliłem, że na pierwszym miejscu, że chcę być trzeźwy, ale powiedziałem wobec tych wszystkich ludzi, ja chcę być zbawiony. Bo czułem to w swoim sercu, że gdzieś tam to jest największa dolegliwość, która mi dolega. To jest jeszcze większe od tego nałogu, który mi doskwiera. Moje winy. Wiecie, Bóg mnie tak poprowadził, że niedługo uwierzyłem. Poznałem Pana Jezusa Chrystusa. I tu w tym świadectwie i w tym wcześniejszych rzeczach, które powiedziałem, wyłania się największa potrzeba każdego człowieka. Potrzeba uwolnienia. Potrzeba odpuszczenia win. Potrzeba nawiązania relacji z tym, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni z wszechmogącym Bogiem. Taki myśliciel Pascal, francuski myśliciel, powiedział w pewnym momencie słowa, które bardzo mi się spodobały i pozwolę sobie przytoczyć, że każdy człowiek, upadły człowiek jest podobny do upadłego, zdetronizowanego monarchy, który został zrzucony ze swojego tronu, ze swojego miejsca panowania, zdeprawowany, pognębiony, źle zmieniony, ale w jego sercu jest coś, co nie pozwala mu zapomnieć, jakim był. Co nie pozwala mu zapomnieć, jakim był. Ludzie jak zbłąkane owce szukają gdziekolwiek ratunku dla swoich znękanych dusz. I naprawdę możemy to obserwować. Garną się, wiecie, do psychoterapeutów, garną się do wróżek, garną się do różnych ludzi udzielających różne porady, do różnych szarlatanów. Nie mam nic przeciwko psychoterapii, nie zrozumcie mnie źle. To jest potrzebna rzecz. Ale te dwie są jak najbardziej niepoczytne. Te dwie poniższe, którym powiedziałem, są jak najbardziej złe. Ale pomimo tego, że chodzą do tych ludzi, to doświadczają, zauważają, że jednak to nie działa. Lub działa chwilowo. Działa powierzchownie. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Kolosan powiedział w 2 rozdziale, w 23 wersecie takie słowa. Obrzędy wymyślone przez ludzi mają pozór mądrości, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. I to jest ta prawda. To jest ta prawda, drodzy. Właśnie jeszcze wracając na krótki moment do terapii, wymyślili, że jest to choroba. Zgadzam się z tym, okej. Ale tam się kończy. Żeby człowiekowi pomóc jakoś, alkoholikowi pomóc z poradzeniem sobie z poczuciem winy, to mówią, że jest chorobą. Ale niestety to nie działa na dłuższą metę. Na chwilę. Owszem, tak, no jestem chory. Pragnę tego zmienić. Pragnę to zmienić. Ale po pewnym czasie zauważasz, że pomimo tego, że masz pół roku abstynencji, pół roku niebrania czegokolwiek, ale w głębi duszy dalej czujesz uciśnienie. Dlaczego? Bo to nie działa. Bo jest jedna rzecz, która jest jeszcze w twoim sercu niezlikwidowana. A tą rzeczą jest grzech. Ale my znamy ratunek właśnie i dlatego ten apel. My, którzy doświadczyliśmy łaski, znamy ratunek dla każdego człowieka na tę największą dolegliwość. Ponad 2000 lat temu przyszedł na ten świat Zbawiciel Jezus Chrystus, aby rozprawić się z tym przeciwnikiem. I rozprawił się. On nie przyszedł po to, wiecie, żebyśmy mieli święta 2 razy do roku, opłatka, karpia, jajko, prezenty. Ale przyszedł po to, aby, tak jak mówi też list do Kolosan, w 2 rozdziale, te piękne, potężnie brzmiące słowa, 2 rozdział, 13 i 14 werset. Drodzy, czytamy, jak znajdziemy. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Definitywnie sprawa winy naszej jest załatwiona. Dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, stanie się skuteczna, tak jak mówi list do Rzymian, przez wiarę twoją. Ale to musi być wiara, żywa twoja wiara. Twoja, pojedynczego człowieka. Musisz wyjść z tłumu. Nie, że miliony tak wierzą, miliony chodzą do kościołów, więc nie mylą się. Mylą się. Dopóki nie wyjdziesz z tłumu, nie doświadczysz Bożego zbawienia, dopóki nie odwrócisz się do tyłu, nie upamiętasz się. Ale teraz przejdę już do tej ważniejszej części, bo bardziej chciałem właśnie do nas, ludzi wierzących, zaapelować, kochani. List Piotrowy, 2 rozdział, 9 werset mówi: wy jesteście królewskim kapłaństwem. Nie będę szukał, sparafrazuję, wszyscy znamy, tam chyba jeżeli ktoś jest przy wyświetlaniu, to może to wyświetli. 1 list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Wy jesteście królewskim kapłaństwem, rodem świętym, ludem nabytym świętą krwią naszego Pana. Po co? Abyśmy się cieszyli, że jesteśmy Bożymi dziećmi, ale też abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który was powołał do swojego powołania. Coś takiego powinno wybrzmieć tam, myślę, za mną. Drodzy, znamy ratunek dla tego świata. Ratunek jedyny, ratunek potężny, ratunek wieczny i ratunek ponadnaturalny. Ewangelia, dobra nowina. Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, Jego dziele. I wszyscy, którzy ją znają i którzy ją chcą opowiadać, są ewangelistami. Ja nie chcę tutaj mówić, kochani, tylko o bracie Reinhardzie Bonke, czy może z naszego podwórka o Marku Tomczyńskim, czy o bracie Leszku Mosze, czy o naszych drogich braciach pastorach, którzy również w tej służbie są używani i udzielają się, ale każdy z nas został, wiecie o tym, powołany do tego, żeby być ewangelistą na swoim podwórku, mniejszym czy większym. I pozwolę sobie wraz z wami zastanowić się nad pewnymi przymiotami, które każdy z nas powinien mieć. Niektóre na pewno przypomnieć będą, bo wierzę, że są wam znane, nieobce. Pierwszą rzeczą, każdy ewangelista, każdy z nas, chcąc nieść Ewangelię, musi doświadczyć nowego życia w Chrystusie. Sam musi być zbawiony, prawda? To jest ten kluczowy, jedyny, podstawowy element. Pewien książę przyszedł do Jezusa w nocy, prosząc o wskazanie drogi do Bożej mocy. Lecz mistrz mu odrzekł tylko jedno słowo. Musisz się narodzić na nowo. Piękne streszczenie trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Musisz się narodzić na nowo. Gdzie czytałem historię takiego znanego misjonarza w ubiegłym, no nie, to dwa stulecia chyba jeszcze do tyłu, bo już teraz mamy przecież XXI wiek, o Janie Wesleyu. Na pewno większość z was słyszała. To był człowiek gorliwy. I on, będąc na uniwersytecie w Oksfordzie, założył towarzystwo religijne, prawda, bo miał na sercu, żeby działać w imieniu Pana, prawda, i naprawdę był tak święty, wiele, wiele się udzielał. Był ikoną tego ruchu. Mało tego, po kilku latach pojechał do Ameryki, bodajże nie jestem w tym momencie pewny, żeby nieść Ewangelię Indianom. Ale po 3 latach wrócił stamtąd. Wrócił stamtąd i dzielił się wspomnieniami. Pojechałem, żeby głosić Ewangelię. Pojechałem, żeby opowiadać ludziom o Bogu, a zrozumiałem, że sam potrzebuję nawrócenia, przyjęcia Bożej mocy. I to się stało niedługo w jego życiu i później, kiedy narodził się na nowo, zrozumiał, że te pragnienia nie wystarczą, ale potem był potężnie używany w Bożej słowie, w służbie. Drugą cechą, którą powinniśmy mieć, nasze życie musi być potwierdzeniem Ewangelii. Musimy żyć tak, jak mówimy. Pan Jezus Chrystus też to wyraźnie powiedział. Słuchajcie, co mówią, ale patrzcie też na ich życie, prawda? Patrzcie też na ich życie. Pamiętam, wiecie, mieliśmy z żoną i z moimi synami taki epizod krótko po nawróceniu. No, dosyć długi epizod, bo ze względów mieszkaniowych wynajmowaliśmy przez 2 lata mieszkanie najpierw w Tychach, potem w Chorzowie i przez ten czas byliśmy członkiem zboru w Betanii, w Katowicach, gdzie pastorem wtedy był szanowany i żyjący do tej pory brat Ferdynand Karel, który też jakiś czas temu u nas usługiwał. Wiecie, on zawsze, kiedy jakiś młody brat usługiwał słowem czy czymkolwiek i to była dobra usługa, ale wychodził i stał, bracie, dobrze, ale za tym musi iść życie. Za tym musi iść życie, żeby, wiecie, ustawić w odpowiednim momencie, w odpowiedniej pozycji. Gdy będziemy głosić Ewangelię grzesznikom, będą oni uważnie obserwować, co też Ewangelia uczyniła, czy też czyni dla nas. Będą patrzeć, prawda? Będziemy zwiastować, że wiesz, no, Bóg cię zbawi, będziesz pełen radości i tak dalej, oczywiście. Mówimy też o konieczności nawrócenia, upamiętania się. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł w 3 rozdziale, w 2 wersecie mówi, że jesteście listem, do Koryntian mówi, jesteście listem naszym napisanym w sercach waszych, którzy co? Wszyscy ludzie czytają. Wszyscy ludzie czytają list. Ten list, który on napisał w sercach, listem Chrystusowym. Bo to widać po życiu, kto jakim jest człowiekiem. A więc to musi być spójne. Opowiadanie o Chrystusie, nie bójmy się tego, nie lękajmy się tego. I nasze życie. Też przestrzegam przed zbytnią taką introspekcją, wiecie, bo niektórzy z nas mają, mogą mieć takie, taką właśnie, a czy to jestem godny, prawda, żeby mówić i się obawiają. Co mówi Boże Słowo? Otwórz usta, a ja je napełnię. To sprawa, to praca naszego cudownego Ducha Świętego. Otwórz usta. Wielokrotnie tego doświadczam, naprawdę. I wierzę, że na pewno wielu z was ciężko się przemóc, żeby otworzyć usta. Ale kiedy już otworzysz, to zdziwiony, zdziwiona jesteś, jakie jest powodzenie Boże otwarcia tych ust. Niechaj piękność Jezusa we mnie lśni. Niech w odblasku jej płyną me życia dni. O niech duch mocą swą zawsze kieruje mną. Takie ktoś zapisał słowa. Trzecia rzecz. Musimy być przekonani, że ludzie są zgubieni i potrzebują Ewangelii. Obserwują w świecie dobre zachowania, dobre reakcje. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, to ludzie bardzo potrafią się, wiecie, skonsolidować, żeby pomagać tym ludziom. Ostatnio mieliśmy przykład, kiedy paru czy parunastu chłopaków w Tajlandii bodajże, prawda, wraz z trenerem zostali uwięzieni w jaskini. Ta jaskinia została, nie cała jaskinia, ale wejście do niej zostało zalane i nie można ich było uratować. Wiecie, i cały świat się zmobilizował i kombinował, jak im pomóc. I rzeczywiście, pomogli im. W cudowny sposób. Ale pomyślmy, że jest większa potrzeba w tym świecie jeszcze od tego, żeby ratować w ten sposób ludzi. Popatrz, jak matki płaczą po nocach. Musimy być przekonani o tym, że ludzie są zgubieni i potrzebują Ewangelii. To było największą motywą, to było największym motorem napędowym dla wszystkich tych znanych misjonarzy ewangelistów. Wiecie, że szli w imieniu Jezusa Chrystusa, bo umiłowali tych ludzi, ukochali ich. Byli przekonani, że kiedy oni im nie opowiedzą o Jezusie, oni nie uwierzą, to idą do piekła. Popatrzmy na Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, On był w niebie. On był w niebie. On znał, widział i doskonale wiedział o piekle. I dlatego, kiedy przyszedł na tę ziemię, oprócz tego dzieła cudownego, którego dokonał, ale użalał się nad tym ludem, który jest odwrócony od jego Ojca, który jeśli się nie nawróci, to niestety, ale pójdzie do tego złego miejsca. Niech Pan rozpali nasze serca miłością i tą świadomością, że bez Jezusa ludzie giną. Musimy być przekonani, że Chrystus jest doskonałym Zbawicielem grzeszników. Jedynym doskonałym. Wierzę, że każdy z nas właśnie, kto narodził się na nowo, o czym już była mowa, o tym doskonale wie. Ale jest pewien fragment Bożego Słowa, list do Hebrajczyków, 7 rozdział, który chciałem przytoczyć w tym momencie, bo on dla mnie był kluczowy i dalej jest. Od 24 wersetu czytamy kilka. Ale ten, mowa o Chrystusie, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi dodatkowo, i to jest cudowne, kochani, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Raz na zawsze ofiarował samego siebie. I wystarczyło, bo to była doskonała ofiara, którą przyjął Bóg Ojciec. I bądźmy przekonani, jeżeli to mamy w sercach, to na pewno z radością, ochotą będziemy otwierać nasze usta, żeby mówić o tej doskonałej drodze, o tym doskonałym Zbawicielu, który dla Ciebie, mój przyjacielu, który dla Twojego sąsiada, który dla Twojego syna, córki jest jedyną ratunkiem. Ewangelista musi znać Słowo i ufać Mu. Ufać cudownie, Jego cudownie działającej mocy, Słowo Boże. To nie znaczy, że mamy znać całą Biblię, bo myślę, że nie ma osoby takiej na świecie, która by znała na pamięć całą Biblię. Ostatnio, 2 tygodnie temu, pastor Bogdan usługiwał o ziarnie, o tym, czym jest Boże Słowo, jaka może być reakcja. Powiedział też, że zgodnie z Bożym Słowem powiedział, że nigdy Boże Słowo nie wraca do nas puste. Nigdy. Nigdy, drodzy. I właśnie może to czasami jest takim jakimś deprymującym dla nas, że oto głosimy już komuś, zwiastujemy już od jakiegoś czasu, może od lat nawet, no i nic się nie dzieje. Wiecie, ja czasami to przeżywam na grupie wsparcia wraz z braćmi. Ale nie poddajemy się. Słowo Boże porównane do ziarna. Co się dzieje z ziarnem, które jest zasiane jesienią? Co się z nim dzieje? Nie? Późną jesienią, zimą. Leży w wilgoci, w zimnie, w mrozie, pod śniegiem. Często już zapomniane, nawet przez rolnika, myślę, nie. Ale zapomniane, że ono jest, że tam leży. I nagle przychodzi wiosna, kochani, i co się pojawia? Pojawia się wspaniała roślinka. Niech ten obraz będzie dla nas wszystkich, dla mnie przede wszystkim i dla nas wszystkim zachętą, że nie na pusto mówisz słowo. Ktoś kiedyś też pięknie powiedział i to mnie zmotywowało, że powiedział, że Słowo Boże jest amunicją Ducha Świętego. Słowo Boże jest amunicją Ducha Świętego. Dopóki człowiek niewierzący nie słyszy Bożego Słowa. Owszem, Bóg ma moc, bo są takie historie, że objawił się Pan we śnie osobie kompletnie nieznającej słowa. Czytałem o takich i ktoś się nawrócił do Jezusa. Ale z reguły nawracamy się na Słowo. I jeżeli On usłyszy Słowo wypowiedziane przez Ciebie, może długo nie będzie reakcji, ale Duch Święty za 2-3 lata, i u mnie tak było wcześniej, nie po 2-3 latach, przypomni to słowo w tych okolicznościach, kiedy będzie odpowiedni czas, że będziesz w stanie zareagować na nie. I pojawi się roślinka nowego życia w życiu tej osoby. Ewangelista musi doświadczać pełności prowadzenia Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus przed wniebowstąpieniem w Dziejach Apostolskich powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego i staniecie się moimi świadkami. Pamiętajmy o tym, co działo się z apostołami pomiędzy Golgotą a zmartwychwstaniem, już nawet później, a pięćdziesiątnicą. Zamknęli się. Nie otwierali za bardzo. Byli zalęknieni. Niektórzy wrócili do swoich poprzednich zajęć. Poszli łowić ryby. I tak dalej, kochani. Ale kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, przewrócili ówczesny świat do góry nogami w mocy tego Świętego Ducha. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty wie, gdzie jest dana osoba. Duch Święty wie, kiedy mamy mówić. Duch Święty wie, jak. Duch Święty wie, komu. Poddajmy się prowadzeniu Ducha Świętego. Filip mógł, wiecie, biegać tam i z powrotem po Gazie, tam gdzie mieszkał, i próbować opowiadać Ewangelię, ale słuchał głosu. I mówi, jedzie człowiek przez pustynię, który był przygotowany przez Boże Słowo. Czytał Izajasza, 53 rozdział, o kimś i nie rozumiał. I Filip przystąpił do tego wozu i mówi, ja ci powiem, o kim to jest. I zwiastował Ewangelię. I ten człowiek nawrócił się i narodził na nowo. Doświadczajmy pełności prowadzenia Ducha Świętego. Pragnijmy tego ciągle na nowo. Ciągle na nowo objawia się łaska Boża. Każdego poranku. Kochani, nasz Pan jest pełen obfitości. Nie myślmy po ludzku też w tym kontekście, że jak da jednemu, jest tyle milionów, miliardów wierzących, to gdzieś tam dla ciebie już może nie starczyć. Starczy! Będzie się przelewał twój kubek, pomimo tego, że jesteś pełen Ducha Świętego. Jeszcze będzie się przelewał, jak zdasz sobie sprawę, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ewangelista musi znać skuteczność i moc modlitwy. I ja myślę, że to jest najcięższa, a zarazem najbardziej konieczna praca w Królestwie Bożym. Praca. Praca modlitwy, bo to jest praca. Musimy się temu poddać. I podobnie jak pracą na roli, bo już było takie porównanie tutaj w związku z ziarnem Słowa Bożego, podobnie i modlitwą rządzą odpowiednie prawa. Króciutko chciałbym powiedzieć o prawie określoności w modlitwie ewangelisty. Wiecie, nie starajmy się modlić o cały świat i tak jeździć, wiecie, ale właśnie określone osoby. Ktoś, kto nam leży na sercu. Bardzo dobrą rzeczą, już często nawet tutaj sugerowaną, była lista modlitewna, prawda? Modlić się o konkretne osoby, napisać sobie kilka nazwisk i modlić się o te osoby. Prawo bezinteresowności. Nasza modlitwa powinna być bezinteresowna. Jakub mówi, prosicie, ale źle prosicie. Nie otrzymujecie tego, gdyż zamierzacie to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Musimy być uwolnieni całkowicie od egoizmu, od tego, żeby to, o co prosimy w modlitwie, nawet modląc się o kogoś innego, nie tylko ja mówię o modlitwie o siebie, ale modląc się o coś innego, żeby przyczynkiem nie był przypadkiem jakiś egoizm, twój egoizm, ale tylko bezinteresowna miłość do tego człowieka, bo bez Jezusa ginie i Pan wówczas wysłucha. Musimy mieć wiarę, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. I musimy być gorliwi w tej modlitwie, stali. Ale o tym może jeszcze na sam koniec troszeczkę powiem, chociaż już do końca niedaleko. Ostatnią rzeczą, którą powinien cechować ewangelista, to odczuwanie gorącej miłości do ginących dusz. Do tego już nawiązywałem troszkę tutaj w tych poprzednich punktach, ale Pan Jezus płakał nad Jerozolimą, tak jak już było wspomniane. Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków. Ileż to razy, jak kokosz chciałem zgromadzić twoje pisklęta, a nie dawało się. Pomimo tego, że został tak odrzucony, pomimo tego, że później w konsekwencji został zabity, ale płakał. Paweł powiada, że przez 3 lata w Efezie, dniami i nocami, nie przestawał upominać ze łzami Efezjan. Tak do nich powiada. Przez 3 lata. Ogromny szmat czasu. Czytałem też taką historię o pewnym człowieku, który był gorliwym ewangelistą i myślę, że to było w dawniejszych czasach. Chodził i pukał do drzwi. I kiedy mu ktoś nie otwierał, wiecie, to siadał na schodach i śpiewał pieśni ewangelizacyjne. Bodajże John Vassar się nazywał. Nie znam historii tego człowieka. I śpiewał tak długo, dopóki mu ktoś nie otworzył. Często Duch Święty przez te pieśni dotykał, wiecie. W taki sposób. Powinniśmy być delikatni, mówiąc ludziom słowo. W tym słowie powinniśmy nie bić, wiecie, Bożym Słowem, bo ono jest ciężkie i w niewłaściwy sposób można zranić, szczególnie osoby na początku. Pamiętajmy, centrum Ewangelii zawsze musi być Pan Jezus Chrystus. Jego miłość, Jego dzieło, bo ludzie o tym nie wiedzą. O tym, że będą potępieni, wiedzą. Oczywiście, to jest część Ewangelii też. Ale kiedy zaczniemy od tego właśnie, że znowu wylejemy na nich sąd, to ich przybijemy, przygnieciemy. Ja powiem wam, pragnąłem zmienić swoje życie, ale nigdzie nie słyszałem Ewangelii. Nie wiedziałem, jak to uczynić. Owszem, sądem to mnie straszono. Cały czas. Sam byłem za mocno przestraszony. Ale dopiero od prostych ludzi, w prostym miejscu, jak też pisze w liście do Koryntian apostoł Paweł, przez głupie zwiastowanie, czyli inaczej mówiąc, przez niepoważne takie, ktoś nie przywiązałby za bardzo wagi, wiecie, nie w wielkich katedrach, ale na odwyku, ale w piwniczce, ale w strażnicy, gdzie się normalnie odbywają wesela, a myśmy się spotykali po to, żeby dzielić się świadectwem, żeby śpiewać pieśni, żeby ogłaszać chwałę tego, który jest jedynym Zbawicielem. Przez niepoważne zwiastowanie. Troszkę abstrakcji. Myślę, że gałąź zapytana o owoce, skąd masz takie piękne owoce, powiedziałaby, no bo musiałaby tak powiedzieć. No ja tylko czerpię soki z drzewa. I my pamiętajmy o tym, kochani. Musisz mieć serce, musimy mieć serce zapalone ogniem z nieba. To jest nasza pierwsza i najważniejsza potrzeba. Daj mi, o Panie, miłość dla ginących, dla owiec zbłąkanych, zgubionych, bym dojrzał te rzesze, usłyszał płaczących, bym współczuł jak Ty uciśnionym. Ach, pomóż mi płakać tak, jak Ty płakałeś nad losem tragicznym tych wszystkich, co w grzechu zgubieni, nieszczęściem trapieni, dopomóż ratować mych bliskich. Z ołtarza miłości płomiennej Twej, Panie, weź węgiel i dotknij się serca, bym zdolny był kochać, trwać w modłach, ratować, dać koniec ich łzom po niewierce. Ach, płonąć miłością chcę Twoją tak czystą, więc w sercu mym zagość, o Panie, i sam bądź płomieniem, co pali się wiecznie, aż w końcu mnie tutaj nie stanie. Wiersz Harrisona, nazywał się tak ten człowiek, który go napisał, wierzy brat nas w Chrystusie. I ostatnia część, kochani, ogród Getsemany. Wiemy, co tam się wydarzyło. Z Ewangelii Łukasza chciałem przeczytać ten fragment. I wyrzekłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. W Drodzy, króciutko nad tą historią. W Getsemane był Pan Jezus i uczniowie. On się modlił żarliwie, gorliwie. Uczniowie nie, spali, zasnęli, pomimo wezwania Pana Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na następny dzień, na następne dni. Wszyscy, jak jeden, uczniowie zawiedli, przegrali, ale Pan Jezus wygrał w tej najtrudniejszej walce. Pamiętajmy o tym. Chcę jeszcze powrócić do stricte do snu, bo Pan Jezus mówi, że spali. Obserwuję u siebie, że kiedy przychodzi ten czas rankiem, kiedy mam wstać z łóżka, szczególnie wtedy, gdy mam wolne, już przychodzi ten moment, że niewygodnie mi się leży. Czas by wstać. Ale sobie gdzieś tak myślę, czuję, no wydłuży mi się ten dzień. Jeszcze troszeczkę poleżę, prawda? I jest taka walka. Nie wiem, czy wy to też przeżywacie, bo ja to przeżywam. I jest taka walka, że już nawet masz dyskomfort w tym leżeniu. Ale jeszcze nie wstajesz. Bo albo się boisz. Właśnie, co z tym dniem? Jak to będzie? Ale zauważam, za każdym razem, jak tylko wystawię nogę z łóżka i idę robić normalne rzeczy, które po obudzeniu każdy człowiek powinien robić, już moje serce się uspokaja, zaczynam wchodzić w normalny dzień, w normalne funkcjonowanie. Kochani, i chcę to odnieść do życia duchowego, bo myślę, o tym mówił Pan Jezus. Bo w moim życiu było tak do niedawna. Podjąłem pewne decyzje. I wiem, że w sercach wielu z was, kochani, bo często słowo słyszane tutaj, ja osobiście, podejmowałem jakieś decyzje. Ale wiecie, tak nie do końca wystawiłem tą nogę z łóżka. Tak jeszcze, a poleżę, to czy się uda. I wiem, że w sercach wielu z was jest taka potrzeba, żeby się obudzić ze snu. Wiem, że tak jest, bo tak jest w moim sercu. I chcę wam powiedzieć, że nie warto. Nie warto ani 5 minut pozostawać jeszcze w tych barłogach. Ale wystawmy nogę z łóżka i zacznijmy funkcjonować w mocy Pana. Zacznij od drobnej rzeczy, od minimalnej, od drobnej rzeczy, ale zacznij. Nie pozostawaj w miejscu. W decyzji uczyń coś. Pastor John Giuliano, który usługiwał u nas, nie pamiętam dokładnie, gdzieś rok temu to było, nie? Powiedział takie słowa, które mi zapadły głęboko w serce i wierzę, że wielu z was. Jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. Pomimo pragnień twoich, może od lat, jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. A wszystko jest do naszej dyspozycji. Bóg czeka na najmniejszy twój i mój krok. Zachęcam was, bracia, żebyśmy byli zachęceni. Mamy ten wspaniały skarb w naczyniach glinianych, jak mówi Boże Słowo. Ale on jest wspaniały. Dziękuję.